Cała dzisiejsza liturgia słowa jest o słuchaniu. Zobaczcie, my mamy mnóstwo instrumentów do tego, żeby słyszeć siebie i słyszeć doświadczenie wiary, ale trudno nam usłyszeć. Dzisiaj będziemy zatrzymani w tym miejscu, żeby sobie zadać pytanie, czy ja jeszcze pozwalam sobie pragnąć słyszeć i usłyszeć. Ta liturgia słowa dzisiaj jest o słuchaniu. Zobaczmy, nawet modlitwa kolekta brzmiała tak. Wszechmogący Boże, okaż nam miłosierdzie swoje i pomnażaj w nas dary swojej łaski, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. I teraz możemy zrobić taki eksperyment. Co usłyszeliśmy? Czy usłyszeliśmy, że pierwszym doświadczeniem Boga jest miłosierdzie? Kiedy Bóg przychodzi w Twoje i w moje życie, to pierwsze, co robi, obdarowuje nas miłosierdziem. I dopiero mając to doświadczenie, my idziemy Jego przykazaniami. My nie idziemy Jego przykazaniami, żeby doświadczyć miłosierdzia, żeby być jakimiś ludźmi. Tylko my, doświadczając Jego miłosierdzia, idziemy Jego przykazaniami, jako odpowiedź. Jako takie mam takie doświadczenie i ono zmienia mój sposób życia. Przykazania Boże. To nie są zadania, tylko przykazania Boże. Najlepiej tak sobie to w głowie słowo zamienić, żebyśmy je lepiej zrozumieli. To jest obietnica. Jak zmienia się Twoje i moje życie, kiedy pozwalam sobie przyjąć, że Bóg jest dla mnie miłosierny. Dla mnie takiego, jakim jestem. On mnie takiego pragnie, takiego kocha. To jest obezwładniające, to jest niemożliwe, to jest obrazoburcze. To jest w takiej wizji Kościoła idealnego, perfekcyjnego, doskonałego nie do przyjęcia. No ale takie jest doświadczenie Boga. Ja przypomnę opowieść o Bogu Abrahama, Mojżesza, o Bogu Jezusa, o naszych ojcach wiary, tak by można było powiedzieć. To nie jest opowieść o ludziach, którzy szukali Boga, tylko to jest opowieść o tym, że to są ludzie, których Bóg znalazł. Bycie wierzącą osobą to jest pozwolenie sobie usłyszenia, że gdzieś w jakiś sposób Bóg mnie szuka. I pozwolenia sobie, samej, przyjęcie, ciekawe jak to jest, że Bóg mnie szuka. Co mi to robi, że On mnie szuka? W jaki sposób mnie szuka? To jest słuchanie Boga. Bo dopiero w ten sposób przyjęcie tego zmieni nasze życie. I całe te teksty, które dzisiaj usłyszeliśmy, nam zagrają. W każdym innym wypadku staną się zadaniowe. Ja wychowałem się w kościele rzymskokatolickim. Mówiłem już o tym, ale tak krótko przypomnę, żeby mieć taki rys, żebyście słyszeli jakąś taką moją życiową drogę. Mój tata był żołnierzem, komandosem. Porzucił wojsko, bo nie chciał wstąpić do partii. Nie chcę mówić, jakich słów używał na temat partii, ale nie chciał tego zrobić, więc porzucił wojsko, nie dostał odprawy, stał się artystą plastykiem. Żołnierz, który jest artystą plastykiem, to jest ciekawe życiowe połączenie w jednej osobie. Życzę Wam spotkania takiej osoby w swoim życiu, bo to jest bardzo ciekawe. Moja mama była nauczycielką. Mama była w miarę pobożna, tata niekoniecznie. W międzyczasie tata stał się bardziej pobożny. Jakoś tak mu się w głowie poukładało. A najbardziej stał się pobożny, jak zachorował na chorobę nowotworową, to jakoś jego życie się stało takie zasadowe, a jednocześnie bardzo wolne. Bo stał się najfajniejszym tatą, jakim mógł być. Dopiero wtedy, kiedy zachorował. Ja w takim domu wzrastałem, gdzie reguły i zasady były dość mocno przestrzegane. Myślę, że to jest doświadczenie większości z nas tutaj. gdzie ta zasadowość, religijność była słuszna. Ja miałem być jakiś. Ja nie chcę teraz zastanawiać się, czy to było dobre, czy to było złe. I zostawiam to każdej i każdemu z was. Tak samo w waszym życiu. W takim domu wzrastałem, w którym miałem być jakiś, bo to bycie jakimś miało dać mi jakieś szczęście. Ja wcale nie chciałem być jakiś. Ja chciałem być prawdziwy. A nie mogłem być prawdziwy, bo to bycie prawdziwym było niewłaściwe. Albo dla moich rodziców, albo dla jakiejś struktury. I zobaczcie, przejście od takiego doświadczenia my, wspólnotowego, że ja nie muszę być jakiś, tylko mam odkrywać prawdę i w tej prawdzie być pośród kogoś, jest moim doświadczeniem wiary. Bo w ten sposób możemy tylko i wyłącznie ocalić różnorodność, która jest w każdej i każdym z nas. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, dzisiaj mamy historię Abrahama, którą warto usłyszeć też w taki sposób, bo można ją słyszeć w różne sposoby. Mamy fragment tekstu Księgi Rodzaju, czyli to jest pewien obraz. Tak jak tu każdy z nas jest, będziemy czytać ten obraz swoim życiem. Tu nie chodzi o matematykę, to nie jest ścisła nauka, tylko to jest obraz, który ma ciebie i mnie przyprowadzić do wiary. Jaki jest obraz? Jak można ten obraz usłyszeć? Słyszymy, że Abraham siedzi w najgorętszej porze dnia przed domem, przed drzwiami swojego domu, namiotu. Ma 99 lat. Musimy sobie go teraz starszego pana wyobrazić, który dużo wcześniej otrzymał od Boga obietnicę potomstwa. Bóg nie spełnił tej obietnicy. Ma syna, Izmaela, z którym wczoraj, dzień wcześniej, poddał się obrzezaniu. 99-letni mężczyzna wczoraj poddał się obrzezaniu, w najgorętszej porze dnia, siedzi przed drzwiami. Raczej go dużo rzeczy boli. Ba, żeby tylko on i jego syn, wszystkich mężczyzn, którzy byli w tym namiocie i posługiwali, również obrzezał. Nawet ich nie pytał, czy chcieli. Tylko był przekonany, że tak Bóg chce. Bardzo ciekawy koncept. Wiara to jest to, że trzeba innych tak samo. Ale to jest o Abrahamie. Jesteśmy w momencie, w którym Abraham czeka na potomka, ma swojego syna z niewolnicy, ale wie, że to nie jest do końca jego syn, bo jego żona jest niepłodna. On już jest starcem, żona niepłodna całe życie. Nic z tego nie będzie. Wie, że Bóg obiecał. Całe jego życie to jest wyczekiwanie w nadziei i ufności, że Bóg spełni obietnicę, pomimo tego, że jest to niemożliwe. I to, co dzisiaj słyszymy, jest obrazem. Nie wiem, czy to wyłapaliśmy, ale tam się przeplata liczba pojedyncza z liczbą mnogą. Raz Abraham mówi w liczbie pojedynczej, raz mówi w liczbie mnogiej, raz mówi jedna osoba, raz mówią trzy osoby. Nie wiadomo, co tam jest, takie, jakby ktoś się pomylił w tekście. No nie pomylił się. Bo to jest próba opowiedzenia, że Abraham, będąc wyczerpanym człowiekiem, zmęczonym oczekiwaniem na spełnienie obietnicy Boga, którą Bóg mu obiecał, nie on sobie sam wymyślił. To jest najciekawsze. Jest kimś, kto wchodzi z Bogiem w dialog. A kiedy wchodzi z Bogiem w dialog i oddaje mu chwałę, to nagle widzi troje ludzi, względem których może zostawić rozmowę z Bogiem i im usłużyć. I dopiero znów potem wraca do rozmowy z Bogiem. To jest obraz jego doświadczenia życia duchowego, które sprawiło, że jego cierpienie nie stało się rzeczywistością, przez które czytał świat, tylko nadal stał się otwarty na kogoś, kto pojawił się w jego życiu. chciał, nie chciał, przyszli. Obiecał im, wejdźcie pod mój dom, a kawałkiem chleba was uraczę. Ten kawałek chleba przeradza się w najlepsze jedzenie, w uroczystą ucztę. Oni gdzieś szli. Jesteśmy w momencie, gdzie, jak dobrze pamiętacie ten obraz, to jest trzech mężów, którzy idą do Sodomy i Gomory. Za chwilę zniszczą Sodomę i Gomorę. A Mojżesz, kiedy się o tym... Abraham, kiedy się za chwilę o tym dowie, będzie znów dialogował z Bogiem. A jeśli tam będzie choć 10, jeśli 5, jeśli choć kilku tam będzie sprawiedliwych, ocalisz? To jest opowieść, zobaczcie, o takim wejściu w relację z Bogiem, której wyznacznikiem jest twoja i moja postawa względem ludzi, którzy w naszym życiu się pojawiają. Którzy nie są wcale zadaniem i obowiązkiem, tylko przynoszą nam pewien dar w odpowiedzi na twoje i moje doświadczenie więzi z Bogiem. I tu trzeba sobie zadać pytanie, czy ja pozwalam sobie tak popatrzeć na życie? Nie trzeba, bo to nie jest zadanie. Tylko, i to będzie zaraz w drugim liście, w drugim tekście, który usłyszeliśmy, kiedy sobie na to pozwalamy, stajemy się pełni jako ludzie. Nie trzeba tego robić, tylko można sobie na to pozwolić, bo kiedy sobie na to pozwalamy, widzimy, jaki jest Bóg względem mnie samego, mnie samej. Mam to doświadczenie w sobie i zaczynam tym doświadczeniem dzielić się z innym człowiekiem. Nie dlatego, że muszę, tylko nie potrafię inaczej. Słyszycie, o jakiej to jest przemianie, która nie jest ani przymuszaniem kogokolwiek z nas do czegokolwiek, tylko zaproszeniem do doświadczania życia, w którym to, w jakim miejscu jesteśmy, to, co przeżywamy, nie jest jedyną kalką szybką, przez którą na świat patrzę. Mam ją, nie rezygnuję z niej, ale to nie jest wszystko. Nie ma znaczenia, co nasi bliscy i inni ludzie zrobili nam w historii naszego życia. Niektórzy z nas mają bardzo trudne życiowe doświadczenie. Może dużo cierpienia i bólu i bardzo dużo zranień. Nie ma znaczenia, co nam inni ludzie zrobili. Znaczenie ma, co my z tym dzisiaj robimy dalej. I zobaczcie, jest to w naszym życiu zawsze wybór. Zawsze wybór. Postawa Abrahama na pewno jest jakąś lekcją, ale lekcją słuchania w wierze. Słuchania, że Bóg spełnia swoją obietnicę, bo jest wierny swoim słowom. Obietnicą Boga jest to, że Jego potomstwo będzie jak ziarnki na piasku. Tyle będzie Jego potomstwo. Czy Abraham, kiedy za chwilę mu się urodzi syn, którego zobaczcie, jeszcze będzie Bóg go wystawiał dalej na próbę, bo będzie chciał, żeby złożył ofiarę, tak Abraham to zinterpretuje. Czy Abraham w tym jednym synu jest w stanie zobaczyć, że Bóg jest wierny swojej obietnicy? No i tu musimy wejść jakby w rozumienie Żydów, którego my często już nie mamy. Dla Żydów doświadczenie błogosławieństwa Bożego to jest to, kiedy proszę Boga, żebym mógł oglądać to, co Bóg mi obiecał, oczyma moich dzieci. Zobaczcie, jakie serce trzeba mieć szerokie, jaką odwagę w myśleniu, żeby pozwolić sobie pomyśleć, że ja swoją spełnienie Bożej obietnicy nie będę oglądał sobą, tylko oczyma moich dzieci. To jest myślenie Abrahama. To jest myślenie, w którym się wychowuje później Jezus Chrystus. To jest myślenie, które nie zamyka nas na tu i teraz, tylko pozwala nam patrzeć dalej i głębiej. Nie jako zadanie, tylko jako doświadczenie. To jest pierwsze czytanie. Abraham pozostał w pragnieniu i Bóg mu na to pragnienie odpowiada. Drugie czytanie to jest list do Kolosan. Paweł pisze ten list z więzienia w Rzymie. Bardzo dziwnie pisze, bo pisze, zaczyna w ten sposób, to jest początek tego listu. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Musimy zrozumieć, co to zdanie oznacza, żebyśmy za chwilę usłyszeli dalej ten tekst. Przed chwilą Paweł rozpoczyna list do Kolosan hymnem chrystologicznym. Przepiękny hymn, od czasu do czasu go słyszymy w Kościele. O Jezusie Chrystusie. Bardzo piękny hymn. Dlaczego pisze, rozpoczyna hymnem? Bo to jest cały ten list do Kolosan jest odpowiedzią na prośbę Epafrasa, założyciela wspólnoty chrześcijan w Kolosach, który napisał do Pawła i mówi: pomóż mi, bo nagle moja wspólnota, którą założyłem, jest mnóstwo herezji w tej wspólnocie. Chrześcijanie judaizują się, czyli wracają do obrządków prawa żydowskiego i przejmują zwyczaje pogan. Pomóż mi, bo nie wiem, co z tym zrobić. I Paweł zaczyna list od tekstu chrystologicznego, a potem mówi, a tak to jest w moim życiu. I my jesteśmy w tym fragmencie, kiedy skończył się hymn i mówi, a w moim życiu to ja się w ogóle cieszę, że teraz jestem w więzieniu. To nie jest fajne i nie cieszę się dlatego, że jestem w więzieniu. Tylko cieszę się, będąc w tym więzieniu, że wy zadajecie mi pytanie, jak wrócić do doświadczenia wiary. Bo z tego miejsca mogę wam teraz prawdziwie odpowiedzieć, bo może teraz mnie prawdziwie usłyszycie. Bo pójście za Chrystusem, rozwijam wam to zdanie, które on tutaj napisał, bo pójście za Chrystusem to znaczy, że w twoim i w moim życiu będzie nas czekało to samo. Proszę zapiąć pasy. Bycie chrześcijanką, chrześcijaninem to znaczy, że twoje i moje życie będzie do niego podobne. Podobne do Jezusa Chrystusa. Tylko nie w cierpieniu. Proszę, nie sprowadzajcie tego do cierpienia. Tylko bycie chrześcijanką, chrześcijaninem to jest bycie wierną, wiernym swojemu życiu. Jego zaprowadziło to na krzyż. Kiedy będziemy wierni swojemu życiu, temu, co jest we mnie, najbardziej prawdziwe, to wielokrotnie nie będzie fajne ani dla mnie, ani dla innych. To będzie mega trudne. To będzie często odkrywanie własnej słabości, małości, grzeszności, własnego cienia. Ale tylko wtedy, kiedy pozwolę sobie spotkać się z tym miejscem, mogę być prawdziwie doskonały w Jezusie Chrystusie. A bycie doskonałym w Jezusie Chrystusie, znaczy to słowo doskonałym jest błędnie, jest niefajnie tłumaczone na język polski. Tam jest takie słowo kalon użyte, czyli pełny. Będę w całości. Kiedy pozwolę sobie żyć swoje życie, prawdziwe życie, w którym ta część cierpienia, bycia przy tym, wytrwania przy tym jest trudna, dopiero wtedy będziemy w całości i od tego nie trzeba uciekać. Bo kiedy próbujemy od tego uciekać, tracimy swoje życie. I to są kolejne teksty. Słyszycie, jaki ten tekst jest głęboki? Bo on chce nas nauczyć słuchać nas samych. Gdzie jest twoja ścieżka życia, twoja droga, z której zeszłeś. Gdzie zostawiliśmy swoją ścieżkę życia? To nie jest o wyborach, to nie jest o tym, co zrobić. To nie jest o tym, czy być w małżeństwie, czy w nim nie być, czy się pobrać, czy wstąpić do zakonu. Nie sprowadzajcie tego do matematyki. Bo to nie jest takie proste i takie zero-jedynkowe. Jeśli komuś to w ten sposób gra, to znaczy, że od zawsze chcieliście taką decyzję podjąć, no mówiąc najprościej. I tylko w tych słowach, które teraz mówię, potwierdzacie swoją decyzję. Bo to jest opowieść o wierze, o pełni w wierze. I to jest list do Kolosan. A Ewangelia dzisiejsza... To było tydzień temu czytane... mieliśmy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pamiętamy, leży człowiek pobity, przychodzi troje bardzo pobożnych, wierzących ludzi i nie reaguje. Ten fragment Ewangelii o Samarytaninie nie jest po to, żebyśmy oceniali ludzi na dobrych i złych, oceniali to jest właściwe, a to niewłaściwe. To nie jest o tym. Ten fragment Ewangelii, który był tydzień temu i który dzisiaj jakby jest, dzisiaj mamy kontynuację tego, kiedy Jezus po opowieści o Samarytaninie idzie do domu Marty. Tamta przypowieść miała tobie i mi zadać pytanie, kto jest moim bliźnim? A właściwie, i to jest właściwie zadane pytanie, dla kogo ja jestem bliźnim? To mieliśmy tydzień temu sobie to pytanie zadać. Dla kogo ja jestem bliźnim? Jestem wyznawcą Jezusa Chrystusa, tego, który uczy mnie słuchać w wierze Abrahama, Mojżesza, który mnie otwiera na doświadczenie spotkania z Bogiem, otwiera mnie na to, co przychodzi, co często jest zastanawiające, niepewne, często uczy mnie długo czekać. No i nagle, kto jest moim bliźnim? I dzisiaj słyszymy kontynuację tej opowieści. Jezus przychodzi do domu Marty. Marta przyjmuje go w swoim domu. Pamiętamy, jest ich troje. Marta, Maria i Łazarz. Akurat w tej fragmencie nie ma ani słowa o Łazarzu. To jeszcze nie jest moment, kiedy Łazarz umiera. On umrze za chwilę. Na razie nie wiemy. Jeszcze jest, co się z nim dzieje. Nie wiemy, czy tam jest. Słyszymy tylko o dwóch kobietach. Marta i Maria. Na czym polega problem tego fragmentu i dlaczego on jest kontynuacją i dlaczego trzeba te dwie rzeczy połączyć? Dlatego, że wartość słuchania i bycia przy jest zestawiona z pytaniem, kto jest dla ciebie bliźnim? Wartość słuchania i bycia przy. Czy ja potrafię być przy drugim człowieku i czy ja pozwalam sobie słuchać drugiego człowieka? Bo jeśli nie, wpadnę w wir Marty albo odfrunę jak Maria. A chodzi o to, żeby to było jedno. Potrzeba tylko jednego. To ma być jedno w tobie i we mnie. To nie ma być rozróżnienie. To, co trapiło Martę, która usługiwała i posługiwała, to był lęk i niepokój. A nie zaangażowanie. Ona była zaangażowana i była bardzo gościnna. Tylko ona nie radziła sobie w swoim życiu z lękiem i niepokojem i myślała, że ten lęk i niepokój, który w sobie nosi, rozwiąże aktywnością. Bardzo dobrą, słuszną i właściwą. Jezus chce jej powiedzieć: Marto, Marto, trzeba jednego połączenia. Nie uciekaj w aktywność ani w kontemplację. Spraw, żeby to się stało jedno. Bo kiedy stanie się jedno, będziesz wiedziała, kiedy, komu, co i ile dać. Bo zrobisz to z serca, jak Samarytanin, a nie dlatego, że jesteś wierząca. Albo że to jest właściwe, albo że tak należy. Tylko pozwolisz sobie zobaczyć to, co jest darem od Boga dla ciebie. Taka zdolność do takiej miłości. Słyszycie, do jakiej wiary jesteśmy w tych czytaniach zaproszeni i do jakiego słuchania siebie w środku? Do takiego, które sprawi, że wspólnota wierzących, w którym jesteśmy, nie stanie się plemieniem, który trzeba bronić, chronić, nie wiem, walczyć o niego i o chronić granice i kościoła rzymskokatolickiego. To w ogóle nie jest zadanie. Bo kiedy w swoim życiu ty i ja pozwolimy się ukochać miłosiernemu Bogu, to prędzej czy później zobaczymy, że wszyscy jesteśmy jednością jako ludzie. Że każdy człowiek jest moim siostrą, moją siostrą i moim bratem. Każdy. że to jest chrześcijaństwo, to jest bycie wierną, wiernym sobie. To często jest bardzo trudne. No tak, no Jezus po ludzku był naiwny. Naprawdę był naiwny. No umarł na krzyżu. Jeśli chcemy być chrześcijanami, chrześcijankami, jako chrześcijanie, iść za Nim, podobnie skończymy. Bo będziemy wierni sobie. Ale to będzie życie w pełni. Wypełnione życie. Prawdziwe życie. Już ostatni wątek. Już musimy kończyć. Nie wiem, czy zauważyliście, że w Kościele, we wspólnocie wierzących my często wspominamy różnych świętych i męczenników. Mam 47 lat. Jak sobie myślę, jakbym teraz tak umarł, to co po mnie zostanie? Niektórzy męczennicy i święci żyli bardzo krótko i do dnia dzisiejszego ich wspominamy. Na jakąś jedną rzecz, którą zrobili, sobie myślę, co ja zrobiłem? Nic nie zrobiłem. Przecież tam se gadam do ludzi. Co i tyle? Co można? Często doświadczenie wiary nie jest w ogóle związane z wiekiem i z wydarzeniami, które będą bardzo spektakularne. Często doświadczenie wiary związane jest z pełnią. Nawet często brutalnie przerwaną, ale z pełnią. Jakbyśmy znów zrobili taki eksperyment. Czy ty i ja dzisiaj jesteśmy pełni? Co by się stało, jakby, nie wiem, za chwilę bum, wszystko się zawali i wszyscy tak, wy na zewnątrz też, żeby nie było, wszyscy nagle giniemy. No to żal, smutek. Och, tyle rzeczy mogliśmy zrobić. Och, co się stanie z tymi, którzy za nami płaczą. A zobaczcie, co by było, gdybyśmy sobie pozwolili pomyśleć, okej, skończyłoby się, ale jestem pełna, pełen. Nie doskonałości, nie zrealizowania we wszystkim, tylko pełna, pełen tego, czym jest życie ludzkie. Mierzeniem się z cierpieniem i doświadczaniem radości, przyjemności, szczęścia i spełnienia, ale często i braku. Bycia blisko i tęsknoty za kimś. Rozumienia i jego braku. To jest to doświadczenie, które otwiera nas na życie wiary. Zobaczcie, dzisiejsza liturgia słowa jakby w tą stronę nas prowadzi, by pozwolić sobie tą prawdę o takim Bogu, który tak nas przemienia, usłyszeć, bo wtedy stajemy się pełni. A to będzie zawsze droga w naszym życiu.